odcinek czasu na początku, kiedy byłam młodym project managerem, ta niepewność była dla mnie ogromnym źródłem ogromnego stresu.
Okay.
I ten stres spowodował, że ja zaczęłam szukać sposobów i metod na to, żeby go zlikwidować, żeby pozyskać więcej czasu na to, żeby zarządzać tą niepewnością w projekcie.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kuchnik.
Nie każdy miał okazję prowadzić projekty budynków o powierzchni kilkuset tysięcy metrów kwadratowych. Nie każdy miał okazję pracować w Turkmenistanie czy Kazachstanie, a ona właśnie miała taką okazję i robi to najlepiej, jak tylko można. Aleksandra Zielazna-Pawlukiewicz to dzisiaj mój gość.
Dzień dobry, Tomaszu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego podcastu.
To moja przyjemność gościć cię tutaj, chociaż warunki mamy różne. Powiedz proszę, jaki był twój największy projekt, którym zarządzałaś, który prowadziłaś?
Największy projekt, który miałam okazję w życiu zrealizować jako project manager i którym zarządzałam, to projekt centrum handlowego w Czelabińsku o powierzchni 560 tysięcy metrów kwadratowych. To jest gigantyczna powierzchnia, to jest 56 hektarów.
Okej, a jakbyś na przykład w boiskach sportowych to powiedziała, nie wiem, do piłki nożnej, albo tak, żeby namacalniej
bardziej. Ja bym powiedziała, że no może nie w odniesieniu do boiska piłki nożnej, bo nie znam jego wymiarów, okay. Natomiast bok, jeden bok tego budynku miał prawie pół kilometra długości.
Wow.
To jest ogromna inwestycja, to jest ogromna powierzchnia, niezwykle skomplikowany obiekt, zawierający w sobie i planetarium, i korty tenisowe, i fitness, i sklepy. To takie, bym powiedziała, miasteczko w mieście.
Pod dachem.
Tak, pod dachem. No. Wielkim dachem, kopułą, długą, na całą szerokość budynku. Bardzo skomplikowany projekt, bardzo duże przedsięwzięcie.
Czyli to nie była taka hala budowlana po prostu, tylko tam było mnóstwo pomieszczeń, mnóstwo różnych...
Mnóstwo pomieszczeń, mnóstwo trudnych, skomplikowanych sytuacji od strony architektonicznej i inżynierskiej. Wiesz, jak idziemy gdzieś do jakiejś ogromnej galerii handlowej albo jakiegoś spektakularnego budynku, to przestrzeń robi ogromne wrażenie. A żeby zrobić tą przestrzeń, trzeba zastosować duże rozpiętości pomiędzy podporami konstrukcji. No i im większa rozpiętość, tym większe wyzwanie, żeby w sposób prawidłowy i bezpieczny dla użytkowników zrobić na przykład konstrukcję dachu, zrobić konstrukcję stropów. No i cała zabawa jeszcze na tym polega, że oprócz tego, że trzeba to zrobić tak, że to spełni wymagania architektoniczne i w efekcie końcowym, przy dobrym wykończeniu zrobi efekt wow, to jeszcze będzie bezpieczne dla użytkownika, ale również i optymalne pod względem kosztowym do wykonania. To jest nie lada przedsięwzięcie. Natomiast tak jak powiedziałeś, zdecydowanie w takich wielkoskalowych przedsięwzięciach czuję się najlepiej. One mają zupełnie inną bezwładność, mają, można poświęcić bardzo dużo czasu na początku, na zaplanowanie i zorganizowanie tego całego procesu i nie tylko projektowania od strony merytorycznej, ale procesu zarządzania tym obiektem i zoptymalizowania tych elementów, które są powtarzalne, tych elementów, które wpływają na to, że pewne czynności można wykonać od strony organizacyjnej raz i nie powtarzać ich wielokrotnie, czyli uzyskać większą oszczędność czasu. Na projektach wielkoskalowych, które są długodystansowe, zdecydowanie wyższa jest stopa zwrotu z inwestowania w optymalizację procesów.
No ale tą optymalizację wykonujesz przed projektem, prawda? Tak. Dlatego, że potem to jest jednorazowe.
Tak. Ja w ogóle jestem z grupy tych menadżerów i tak samo osób, które się zajmują wdrożeniami metodyki BIM, czy technologii BIM do organizacji, które są zwolennikami kompleksowego planowania całego przedsięwzięcia na samym początku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my sobie na samym początku zaplanujemy efekt końcowy, zaplanujemy kroki milowe, poprzez które chcemy osiągnąć ten efekt końcowy, to zwiększamy swoją szansę na to, że ten efekt uzyskamy dokładnie w taki sposób, w jaki chcemy go uzyskać. Oczywiście w procesie projektowania jest zawsze mnóstwo czynników, które mogą się wydarzyć, więc jakiś element niepewności w zarządzaniu projektami, on się pojawia i zawsze będzie, ale jeżeli my mamy plan zrobiony na samym początku i jeszcze w ogóle będzie super, jeśli poświęcimy odrobinę czasu na zlokalizowanie tak zwanych ryzyk projektowych, czyli sytuacji, które mogą się wydarzyć i będą to sytuacje awaryjne i co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić, no to wtedy te sytuacje nieprzewidziane, które będą się u nas pojawiały w projekcie, one nie będą wyzwalały w nas ogromnego stresu, bo my z tyłu głowy wiemy, że my mamy jakiś backup plan już przygotowany.
Właśnie o to chciałem spytać, bo menedżerowie projektu według mnie dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy lubią ryzyka, wyzwania i ci, którzy się źle czują z tą niepewnością, budują bufor taki, żeby po prostu wszystko było zabezpieczone. Do jakich ty należysz? Albo czy ten element niepewności, który zawsze się w każdym projekcie wydarza, jak sama mówisz, cię kręci, czy też niepokoi?
Ja bym powiedziała, że przez dużo odcinek czasu na początku, kiedy byłam młodym project managerem, ta niepewność była dla mnie ogromnym źródłem ogromnego stresu.
Okay.
I ten stres spowodował, że ja zaczęłam szukać sposobów i metod na to, żeby go zlikwidować, żeby pozyskać więcej czasu na to, żeby zarządzać tą niepewnością w projekcie.
Okay.
I z tytułu tych poszukiwań i chęci redukcji tego stresu powstały moje własne metody zarządzania procesem czy zarządzania ludźmi, które mi pozwoliły na to, że po pierwsze pewne procesy menedżerskie sobie zautomatyzowałam, ściągając z siebie część pracy i dając sobie ten czas na przemyślenie, co zrobić w sytuacji, gdy coś się wydarzy, albo stworzyć sobie ten bufor, że jak przyjdzie sytuacja nieprzewidziana, to ja będę miała ten komfort, że mam czas na to, żeby sobie z tą sytuacją poradzić.
Ty to komunikujesz jakoś zespołowi, no bo ludzie też są różni. Możesz mieć w zespole człowieka, który jest kompletnie różny od ciebie i na przykład boi się ryzyka, nie? Albo nie czuje, że jest na nie przygotowany.
Staram się stawiać na jasną komunikację. Natomiast też moje już prawie 20-letnie doświadczenie w branży nauczyło mnie, że to, co ja uważam za prosty, jasny komunikat, ta druga strona wcale niekoniecznie musi odbierać jako jasny, prosty komunikat.
I odwrotnie,
więc dokładnie i odwrotnie. Są osoby, które mają taki styl komunikacji, że ja słucham i nie rozumiem. Także ja staram się komunikować swoim zespołom, czy starałam się komunikować zespołom projektowym i teraz swojemu zespołowi wdrożeniowemu, zespołowi BIM, z którym pracuję w SRTK Studio Śródka, też staram się komunikować, o co mi chodzi, jaki będzie efekt końcowy i być może we wdrożeniach jest to trochę inaczej niż w projektach, bo ty pytasz o tą komunikację z zespołem projektowym. Moja praktyka była taka, że jak ja startuję projekt i dostaję zespół, to ten zespół na dzień dobry zapraszałam na spotkanie i jak już miałam opracowany ten swój dokument organizacyjny, to ja tłumaczyłam zespołowi, co robimy, w jaki sposób i jak będę przydzielać zadania i że jest dokument organizacyjny, co do którego wymagam, żeby absolutnie każdy członek mojego zespołu, wchodząc do zespołu, się z nim zapoznał. I jeżeli w trakcie trwania projektu miałam rotację w zespole i przychodziły nowe osoby, to pierwszą czynnością, która właściwie wszyscy w firmie się nauczyli, że jak przychodzą do mnie, to pierwszą czynnością i pierwszym zadaniem, które dostają, jest przeczytaj dokument organizacyjny.
Masz stały zespół? Czy zdarza ci się, no, na pewno on się zmienia, ale czy zdarza ci się pracować z takim jakby, jak to się ładnie mówi żargonowo, core teamem, czy też dobierasz ludzi w zależności od tego, gdzie jest zlokalizowany projekt, no bo wspomniałaś o Rosji, Cielebińsku, ale też wiem o innych lokalizacjach. Czy to są ci sami ludzie, czy też nie?
Powiem tak. Na przestrzeni ostatnich, znaczy tych moich 20 lat pracy w zawodzie, specyfika pracy bardzo mocno się zmieniła. Jeżeli chodzi o zarządzanie zespołami, to ono też uległo zmianie. Mhm. Z czego to wynika? To wynika z technologii, która się pojawiła.
Z postaw też ludzi?
Raczej nie. Raczej bym powiedziała, że z technologii, która się pojawiła w budownictwie i w projektowaniu, bo zobacz, 20 lat temu, kiedy ja byłam na studiach, ja jeszcze robiłam ręcznie rysunki.
Naprawdę?
Robienie czegoś ręcznie, dokładnie. Robienie czegoś ręcznie, rysowanie czegoś ręcznie, drapanie żyletką, poprawianie zajmuje czas. Kończąc studia, już miałam do dyspozycji komputer i narzędzia do rysowania cyfrowego, tak to mogę nazwać, żeby nie podawać nazw oprogramowania. I przechodząc z rysowania ręcznego na rysowanie za pomocą narzędzi cyfrowych, znacznie zmieniłam swój czas pracy. Nauczyłam się tego, jaka jest różnica pomiędzy rysowaniem poprzez klikanie tych tam ikonek. I odkryłam też coś za sprawą mojej przyjaciółki, co się nazywa skróty klawiszowe, co po prostu powodowało, że moje tempo tworzenia dokumentacji było szybsze. I teraz... Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kiedyś projekty tworzono albo ręcznie, czy dokumentację rysunkową tworzono ręcznie, potem zmieniono metodę tworzenia tej dokumentacji na bardziej zautomatyzowaną, potem pojawiło się oprogramowanie do modelowania budynków, do wykonywania obliczeń, akurat w przypadku konstrukcji, które pozwalało na modelowanie czegoś w trójwymiarze, to do tego etapu praca zespołowa wyglądała w taki sposób, że czynności zajmowały długie odcinki czasu. A więc zespół dedykowany do projektu był w miarę stały. Natomiast w momencie, kiedy się pojawiły w budownictwie oprogramowania do modelowania w trójwymiarze, jednoczesnego generowania z trójwymiaru, do wykonywania obliczeń w trójwymiarze, do wykonywania modelów w trójwymiarze i generowania z tych modelów rysunków, kiedy weszło do budownictwa języki programowania typu Python, C++, za pomocą których można bardzo usprawnić swoją pracę. Ten czas pracy w projektach bardzo się skrócił. No i teraz mamy taką sytuację. Jeżeli coś zespołowi wcześniej, jednej osobie wcześniej zajmowało miesiąc, a teraz może zająć 5 godzin, to zmienia się w ogóle system zarządzania zespołem w firmie, bo trzeba zdobyć więcej projektów, żeby zapewnić etat pracownika. Jeden pracownik kiedyś miał komfort pracy z jednym projektem, skupienia na jednym projekcie, a teraz, to była moja obserwacja z około 3 lat wstecz, jeżeli naprawdę miałam asystenta, który pracował tylko jeden dzień na moim temacie jakieś 10-15 lat temu, to 3 lata temu prowadziłam jednoczasowo 6 projektów i w ramach w ramach tego zespołu, którym zarządzałam, jeden asystent w ciągu dnia wykonywał pracę na 3 różnych projektach.
Wow, aż taka różnica.
Tak, więc te usprawnienia, ta cyfryzacja, która się pojawiła w budownictwie, w projektowaniu, naprawdę zmieniła charakter pracy. Kiedyś ktoś mógł się skupić na jednym, a teraz niesamowicie cenna jest kompetencja swobodnego skakania pomiędzy projektami. I z tego skakania pomiędzy projektami, jeżeli ktoś chce być dobrym liderem, dobrze, świadomie zarządzać zespołem, wynika potrzeba poszukiwania czegoś, co sprawi, że to skakanie pomiędzy projektami dla ludzi będzie przyjemniejsze, swobodniejsze. Tu się pojawia aspekt zastępowalności, czyli tworzenia takich systemów pracy, sposobów, metod, żeby przeskakując na projekty, ludzie nie przeskakiwali, wiesz, trochę jak z Bydgoszczy do Wrocławia, jak ja to zrobiłam, tak? Porównując tak namacalnie, czyli żeby z jednego środowiska pracy nie przeskakiwali do kompletnie innego środowiska pracy, bo czas przedstawienia się osoby z jednego środowiska na drugie jest stratą w budżecie projektu.
Fajnie, że o tym mówisz, bo to bardzo jest, jak ja mówię o tym, że procesy usługowe, czy procesy, gdzie jakby, w których uczestniczą ludzie bardziej niż maszyny, są bardzo podobne do tych, w których uczestniczą maszyny, czyli produkcyjnych, to niektórzy się dziwią albo wręcz zaprzeczają temu. A dla mnie no, to, co opowiadasz, to jest właśnie przezbrojenie. Tak jak maszyny musimy przestawić z jednego aspektu asortymentu na inny, tak samo ludzie muszą się w głowie przestawić. Nie zawsze to jest łatwe, nie zawsze to jest widoczne, no bo czasami to jest tylko klik albo spojrzenie w inny ekran, ale tak naprawdę procesy mózgowe gdzieś tam zachodzą i chwilę potrzeba, żeby ten nasz mózg zaczął pracować. Chciałem cię zapytać o, tak mi się jedna rzecz wyłoniła, bardzo mnie ciekawi, jak ty w tym postępie technologicznym potrafisz zarządzać czasem ludzi, no bo ludzie mają taką cechę, Goldratt nazywał to syndromem studenta, że jak jest praca do zrobienia, to robią na ostatnią chwilę, plus jak mam na coś godzinę, a wiem, że zajmie mi pół, no to jak zrobię to po pół godzinie, to się nie przyznam, nie? Czyli nie przynoszą wcześniej pracy. I czy ty jesteś w stanie, albo czy masz jakieś takie mechanizmy, być może software ci to podpowiada, ocenić, że rzeczywiście ten gość miał to zrobić w 3 godziny, nie wiem, tak zakontraktował, tak mi to zgłosił i to jest realne, albo czy potrafisz taką realność ocenić? Jak ty sobie z tym radzisz?
Wiesz co, w projektach da się to zrobić pod warunkiem, że dana organizacja lub dany project manager zbiera dane na ten temat. Czyli jest system, jest platforma, która ewidencjonuje nie czas pracy, tylko czas wykonywania poszczególnych czynności. Nawet bym nie powiedziała, że klikania, bo bym powiedziała, odnosząc się do budownictwa w branży architektonicznej, na przykład ile czasu zajmuje sprawdzenie zacienienia i nasłonecznienia, tak? I jest temat zacienienie, nasłonecznienie i wpisz, że zajęło ci to 4 godziny 8.30, tyle ile ci to zajęło.
Ale za rok może to już być kompletnie nieaktualne.
Oczywiście. Postęp technologiczny bardzo dotyka branżę budowlaną i skutkuje tym, że naprawdę pojawiają się nowe narzędzia, które sprawiają, że to, co kiedyś zajmowało nam jeden dzień, teraz może zająć godzinę. I nawet bym powiedziała, że w budownictwie nie tyle w samym projektowaniu, w tworzeniu modeli jakichkolwiek, czy geometrycznych, czy obliczeniowych, zajmuje teraz mniej czasu niż zajmowało kiedyś, ale ja widzę również obszary z zakresu managementu, które też mogą zajmować mniej czasu. No i teraz oczywiście ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem z klientami, którzy do mnie przychodzą, z osobami, które przychodzą na konsultacje, jak to z mojego doświadczenia wynikało, że kiedyś jak robiłam spis dokumentacji do protokołu przekazania dokumentacji, to mi to potrafiło zająć kilkanaście godzin, w zależności od tego, czy miałam 1000, 2000 rysunków, bo ręcznie przepisywałam te tytuły, a moment, w którym się okazało, że w firmie koledzy odkryli, że można za pomocą dostępne w firmie narzędzi to zautomatyzować i to jest klik, 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 coś mi, co zajmowało kilkanaście godzin, zajmuje mi godzinę. Więc tylko żeby to wiedzieć, trzeba to ewidencjonować. Podstawą skutecznego zarządzania dla mnie, i to czy w projektach, czy we wdrożeniach, jest to ewidencjonowanie czasu pracy, które niestety przez wielu kolegów, przez wiele koleżanek, generalnie bym powiedziała, przez wielu pracowników, bardziej bym powiedziała, przez wielu pracowników jest traktowane jako próba,
bicz taki
tak
na nich,
właśnie
nie?
Bicz na nich jako próba udowodnienia im, że są nieefektywni, czyli odbierają to bardzo negatywnie, a to jest naprawdę tylko narzędzie. I rolą menadżera, rolą lidera zespołu, czy projektowego, czy wdrożeniowego, jest uświadomienie ludziom i przede wszystkim postępowanie zgodnie z tą deklaracją, że to jest narzędzie do badania procesów, narzędzie do poszukiwania procesu, który jest wadliwy, w cudzysłowie, zajmuje za dużo czasu.
Lub który można zawsze usprawdzić.
Dokładnie.
On jest dobry, ale możemy go usprawdzić.
Jeśli zbieramy te dane i mamy mniej więcej podobny sposób opisywania tych czynności w różnych projektach i potem siadamy i analizujemy projekt A, B, C i widzimy, że w jednym projekcie czynność A zajmowała 2 razy mniej czasu niż w innych projektach, to rodzi się pytanie dlaczego. I trzeba sprawdzić, czy specyfika projektów była taka, że to 2 razy więcej czasu było ok, czy proces jest wadliwy.
Tak.
I to nie jest strzelanie...
Czyli zarządzasz odchyleniami albo jakby różnicami, prawda?
Dokładnie. I to z intencją nie z, uderzyć w człowieka, tylko z intencją, jak stworzyć narzędzia, które mu pomogą być bardziej efektywne.
A to trzeba dużej dojrzałości tego zespołu do tego chyba, nie?
Tak, i dużej cierpliwości ze strony menadżera.
Tak. To, co mówisz, kolejny raz mi się tutaj potwierdza z moim punktem widzenia, że te procesy produkcyjne są bardzo podobne do procesów biurowych, no bo ty mówisz o zespole projektowym, a ja widzę to samo na produkcji, kiedy stoisz i mimo, że wcześniej zrobisz warsztat, opowiesz ludziom, po co to jest i że nie ludzi, tylko procesy, mierzysz czasy, obserwujesz, no to ciągle jest gdzieś tam z tyłu głowy, zresztą każdy z nas chyba tak ma, że jak ktoś stoi ze stoperem obok, to on będzie pewnie we mnie uderzał. Ja spotkałem bardzo niewiele zespołów, firm, gdzie ci ludzie naprawdę byli na tyle dojrzali, że chętnie potem patrzyli w zegarki i mówili, o kurczę, no to dzisiaj było za długo, to może coś poprawimy. Chciałem o coś innego spytać, bo tutaj kilka razy użyłaś takiej magicznej nazwy BIM, czyli Building Information Modeling. Co to jest?
To jest... To zależy w ogóle w branży, to zależy kogo zapytasz. Czy zapytasz ludzi od narzędzi, czy zapytasz ludzi od procesów. Ludzie od narzędzi ci powiedzą i generalnie taka definicja obowiązuje na świecie, że to jest modelowanie informacji o budynku i odnosimy się wtedy do narzędzi, które służą do modelowania danej inwestycji, danego obiektu, bryły, czy to jest obiekt kubaturowy, czyli typu budynek, czy to jest obiekt liniowy, typu autostrada, mosty, drogi, tak? Do tego służą specjalne narzędzia, które ułatwiają, albo, znaczy niektórzy twierdzą, że nie ułatwiają, to zależy jeszcze od tego, jak dobrze znamy narzędzia, ale co do zasady służą do stworzenia modelu, który potem można koordynować międzybranżowo, wyłapywać już na etapie projektowania wszystkie kolizje, dodawać do zamodelowanych elementów informacje, które nie są geometryczne, ale taki na przykład, my to nazywamy parametrami, które zliczają powierzchnię danego elementu, objętość, możemy tam wpisać producenta, możemy wpisać jakieś elementy, przyczepić do urządzenia na przykład informacje ważne z punktu widzenia zarządzania budynku, typu upływ gwarancji, albo firma, która wykonuje serwis techniczny, no tu ogranicza nas tylko wyobraźnia, czyli to jest ten aspekt tworzenia modelu, z którego potem wyciągamy dokumentację na papierze czy dokumentację 2D i wyciągamy pewien komplet informacji, danych, które można przetransponować do oprogramowania służącego zarządzania daną inwestycją i obiektem. To jest taka szeroka definicja. Natomiast, poczekaj, jeszcze odpowiem ci na ten aspekt menadżerski. Natomiast w samych normach, bo w ogóle do BIM-u mamy normy, w normach również jest pokazany aspekt procesu, czyli co krok po kolei należy zrobić, tworząc, zarządzając inwestycją w budownictwie, żeby ten proces był jak najbardziej efektywny. I tam od strony zarządzania nawet organizacją danego inwestora są pewne elementy, które musi zrobić inwestor, a potem od tego, jak on ukształtuje te rzeczy w ramach własnej struktury, jak to ułożył myśli, wymyśli, są pewne dokumenty, czynności, procesy, które po drodze musi wykonać, żeby przejść przez proces zamówienia, przez proces tworzenia dokumentacji, budowy i obsługi wykonawczej, obsługi w fazie użytkowania danego obiektu. I jest też proces zarządzania całą dokumentacją tego procesu inwestycyjnego w czymś, co się nazywa jednym środowiskiem danych. Czyli wyobraź sobie, że w procesie inwestycyjnym bierze udział na różnych etapach mnóstwo osób, to są setki tysięcy osób przez cały cykl życia inwestycji, a oni mają korzystać z danych, które są tylko w jednym miejscu, które mają ten sam system, schemat nazywania dokumentów, schemat tworzenia dokumentacji, uzupełniania dokumentacji, walidacji dokumentacji jest identyczny dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
Cieszy mnie, że dotknęłaś tych kilku takich faz, tak to zrozumiałem, życia projektu, bo zaciekawiłem się tym, czy zespół projektowy różni się od wdrożeniowego. To niby to wdrożenie jest, często jest częścią projektu, ale już nie częścią tego takiego projektu rysowanego, tylko jakby fizycznego, może niematerialnego. No właśnie, jak to jest u ciebie?
Wiesz co, to jest bardzo głębokie pytanie. Ja ci za nie bardzo dziękuję, bo jeżeli chodzi o postrzeganie zespołów wdrożeniowych w środowisku projektowym w budownictwie, to ja odnoszę wrażenie po tym, co mówią klienci, osoby, z którymi spotykam się na studiach. Ludzie mają przeświadczenie, że nie ma różnicy pomiędzy zespołem projektowym i wdrożeniowym. A ona jest. I teraz, dlaczego oni mają przeświadczenie, że nie ma różnicy? Ponieważ wdrożenia w budownictwie, w takich biurach projektowych średniej wielkości, zwykle są organizowane w taki sposób, że jest sobie Franio albo Zosia, którzy robią projekt, no bo praca produkcyjna musi być wykonana, ale tak przy okazji albo w jakimś już w sposób zorganizowany w jakiejś części etatu, mają się zająć pracą na rzecz wdrożenia w firmie tej technologii lub tej metodyki. No i skoro Franio jest taki dobry w projekcie, Zosia jest wymiataczem w projekcie, no to oni tak samo będą, przecież to jest ta sama osoba, tak samo będą wymiatać w tych wdrożeniach. A to niestety nie jest prawdą.
Na czym polega różnica? Bo pewnie w kompetencjach, tak?
Tak, dokładnie. Celem asystenta, celem projektanta, celem menadżera w biurze projektów, czy w ogóle w tych innych instytucjach, które się zajmują wytwarzaniem czegokolwiek w procesie inwestycyjnym, jest wytworzenie tego produktu końcowego. Tak? A celem zespołu wdrożeniowego jest wprowadzenie do organizacji takich metod pracy, takich narzędzi pracy, żeby to robić jak najbardziej efektywnie. To są dwa różne cele. I oczywiście jest część wspólna pomiędzy zespołem projektowym a zespołem wdrożeniowym.
Osoby też czasem się pokrywają?
Tak, osoby się pokrywają, nawet są identyczne, ale w kompetencjach chodzi o to, że musisz mieć wiedzę, musisz mieć pewne umiejętności i musisz wiedzieć, jaka jest specyfika poszczególnych branż. Potrzebna jest ta wiedza.
Tak.
Bez tego nie da się podejmować prawidłowych decyzji co do tego, co usprawnić i w jaki sposób. Ale dalej jest ten czynnik polegający na tym, że trzeba nauczyć ludzi tego, przekonać do tego ludzi. I tu wchodzi to coś, co odróżnia zespół projektowy od zespołu wdrożeniowego, czyli te kompetencje
miękkie, tak
miękkie
zwane, tak?
Ale ja bym nazwała je dokładnie kompetencjami wdrożeniowymi.
Okay.
Umiejętność zarządzania czyimiś, radzenia sobie z czyimiś emocjami. Umiejętność zarządzania, umiejętność tworzenia instrukcji. Umiejętność robienia szkoleń. Skuteczne techniki szkoleń. No to nie jest wymagane do robienia projektu.
Tak.
A powinno być wymagane we wdrożeniach. Natomiast
myślę sobie, że jakieś plany B tak samo, nie? Różne awaryjne zachowania.
Przewidywanie konsekwencji tego, co się wydarzy, jeśli zastosujemy, wiesz, jak zastanawiamy się we wdrożeniu konkretną rzecz, konkretny cel, wydanie na przykład dokumentacji rysunkowej, można uzyskać na milion sposobów. Ale którym jest tym, która metoda będzie tam właściwą, najbardziej efektywną w danej organizacji? No jeżeli jest zespół wdrożeniowy, który jest w trakcie spotkania typu burza mózgów, jest kilka sposobów, trzeba rozsądzić, który ma szansę szybciej doprowadzić do założonego celu. Trzeba mieć tą umiejętność strategicznego myślenia. Ja bardzo często z moim zespołem wdrożeniowym, jak mamy spotkania, słyszę: Aleksandra, ale po co teraz? A to zajmuje nam teraz dużo czasu. Ja mówię, ja rozumiem, że dla was teraz wam to zajmuje dużo czasu, macie rację. Ale ja potrzebuję zabezpieczyć całość procesu i patrzę na składniki tego procesu, na które na dzień dzisiejszy wy jeszcze nie patrzycie, bo nie musicie patrzeć. Więc potrzebny jest w zespole ktoś, kto posiada tą umiejętność
widzi cały obraz,
widzenia
tak?
całego większego. Obrazu, łączenia pozornie niezwiązanych ze sobą elementów po to, żeby zabezpieczyć cały proces wdrożeniowy i zapewnić efekt końcowy. Więc kompetencje zespołu wdrożeniowego naprawdę różnią się od kompetencji zespołu projektowego. I moment, w którym ludzie to zrozumieją, będą w stanie efektywniej i skuteczniej wdrażać zmiany, jakiekolwiek. I tutaj nie mówię tylko o BIM-ie, o jakichkolwiek zmianach technologicznych, które wprowadzamy do organizacji.
Ciekawe to, co mówisz, niezmiernie ciekawe. I teraz sobie uświadomiłem, że rzeczywiście to jest duża różnica w takim projekcie, który rysujesz, nie wiem, projektujesz gdzieś tam na ekranie, a tym, żeby przenieść to do rzeczywistości. A co jest najtrudniejsze w zarządzaniu zmianą? Być może jest jakiś taki złoty środek, który sprawdza się w każdej organizacji.
Wiesz co, ja bym powiedziała, że najtrudniejsze w zarządzaniu zmianą jest zarządzanie ludzkimi emocjami.
Okay.
Bo każdy człowiek, który staje w obliczu zmiany, staje w obliczu w sytuacji, w której musi siebie skonfrontować z tym, w jakim miejscu jest, a w jakim powinien się znaleźć.
Okay.
U wielu osób budzi to różnego rodzaju emocje. Opór, strach,
mówisz
lęk.
Mówisz o uczestnikach zmiany
tak,
bardziej.
Tak, mówię o uczestnikach zmiany. I zobacz, jeżeli masz zespół 30, 40, czasem i 100 osób, bo teraz akurat też konsultuję firmę projektową, która ma powyżej około 150 pracowników, więc tam zespół projektowy jest około setki, to zobacz, to jest 100 różnych charakterów, 100 różnych osób, 100 różnych emocji, 100 różnych sposobów przeżywania.
Tak.
I teraz jest jakaś grupa wdrożeniowców, którzy mają sprawić, żeby ta cała setka przeszła ten sam proces i doszła do tego samego efektu. Przecież to jest potrzebne przesadnie, to przejaskrawie, mamy milion różnych aspektów do uwzględnienia, w tym jak komunikować się z każdym człowiekiem, żeby on komfortowo przechodził przez tą zmianę, żeby zabezpieczyć jego lęki, strachy, obawy. Przecież to jest tak, jak bym ci powiedziała na przykład, ty będziesz musiał prowadzić swoją firmę tylko za pomocą telefonu komórkowego, tak? No, w prowadzeniu firmy jest mnóstwo aspektów, które trzeba uwzględnić. Zarządzanie zespołem, księgowość, umowy i tak dalej, i tak dalej. W telefonie to się ciężko czyta, tak? Jak byś się czuł w tym, że ktoś ciebie przymusza do tego, że masz tylko telefon używać do prowadzenia firmy?
No, wiem, do czego zmierzasz. Ja akurat bym się czuł źle z tym, bo nie lubię telefonów, ale tak, no.
To jest właśnie to. I ten zespół wdrożeniowy, to jest najtrudniejsze. Zrozumieć emocje drugiego człowieka, zrozumieć, jaki jest ten proces przechodzenia przez tą krzywą emocjonalną, bo to się nazywa krzywa emocjonalna Fischera, i umieć rozpoznawać w zespole te stany i się opiekować ludźmi w trakcie tego procesu wdrożenia.
Okej, okay, ale są też wiele różnych, widziałem metod, kolory, insight, to się różnie nazywa, które identyfikują w jakiś sposób nasze temperamenty, czyli można ludzi podzielić na jakieś grupy, przynajmniej takie próby się podejmuje, żeby właśnie w jakiś sposób tą setkę, 1000 czy 20 nawet ludzi w jakiś sposób ujarzmić. I no właśnie, czy ty też korzystasz z takich konkretnych metod, żeby tych ludzi rozpoznać? No bo oczywiście za każdym stoi jakaś historia, doświadczenie. Ktoś, kto jest, nie wiem, powiem, niebieski, czyli taki excelowy, bardzo tabelkowy, będzie się też różnił od innego niebieskiego, tabelkowego człowieka.
Dokładnie. Ja korzystam i zachęcam wdrożeniowców do tego, żeby też rozwijali się w tym kierunku, żeby mogli korzystać z różnego rodzaju narzędzi do zarządzania miękkiego.
Jakieś polecasz konkretne?
Wiesz co, ja stosuję miks różnych technik i czerpię z różnych doświadczeń. Ja, ponieważ jestem też ratownikiem medycznym z wykształcenia, to moje doświadczenia pracy na SOR-ze czy praktyki, które odbywałam w Straży Pożarnej w kontekście standaryzacji procesów bardzo dużo mi dały. I ja bardzo dużo czerpię z tamtych branż do tego, żeby ustawiać pewne procesy. Więc wiadomo, na rynku są dostępne metody, tak jak powiedziałeś, czy metoda tych kolorów, tak? Można sobie popatrzeć na to, co Disney zrobił. Jest cała książka o tym, jak Disney zorganizował swoją firmę. Różne testy kompetencyjne, badające style komunikacji, badające w ogóle typologię charakterów, tak?
Human design jest dokładnie. Nawet taka metoda, która tam gdzieś z astrologii czerpie.
Są testy Meyer-Brooks bodajże, typy osobowości, tak? Naprawdę tego jest bardzo dużo.
Czyli ty, reasumując, korzystasz z jakiegoś takiego miksu swojego, tak? Bo na pewno tak sądzę, że nie poświęciłeś czasu, żeby wszystkie je dokładnie poznać, bo przecież nie o to chodzi, tylko chyba czerpiesz z różnych...
Czerpię z różnych.
To, co potrzebujesz, tak?
Czerpię dużo z lean managementu, czerpię dużo z psychologii, dużo czytam, poszukuję w psychologii zmian, psychologii poznawczej. Więc poszukuję tych informacji, tych narzędzi i tak, ja nie skupiam się na perfekcyjnym poznaniu każdej z technik, każdej z metod, tylko zbieram informacje na temat tego, co jest i w momencie, kiedy się pojawia sytuacja, którą mam zarządzić, proces wdrożeniowy, który mam wykonać, czy przychodzi ktoś na konsultację i ma konkretny problem, konkretną metodę, to ja wtedy sięgam pamięcią, najbardziej będzie pasowała w tej sytuacji ta i ta metoda i tą tę metodę polecam.
A nie korzystasz z pomocy psychologa w zespole na przykład?
W zespole nie, natomiast ja korzystam z pomocy doradców biznesowych. Dla mnie w kontekście mojego osobistego rozwoju i rozwoju zawodowego i tutaj korzystam z pomocy psychologów biznesu, z doradców. Uważam, że to są najcenniejsze wskazówki. Tak jak ja mam taką umiejętność, że jak wchodzę w jakikolwiek proces, projekt, firmę, to od razu widzę procesy, które wymagają usprawnienia. Po prostu je widzę, one strzelają mi w oczy, wiesz? Tak samo i ja jestem osobą, która jak patrzy na jakąkolwiek sytuację, to patrzę przez pryzmat własnych doświadczeń. I doradca biznesowy albo psycholog jest w stanie mi pokazać to, czego ja nie widzę. I to mi poszerza moje horyzonty. Także ja staram się poszerzać horyzonty moim klientom, ale sama też dbam o to, żeby mieć kogoś, kto poszerza moje horyzonty.
Mówisz o klientach i ja wiem, o czym mówisz, bo wcześniej o tym rozmawialiśmy, ale rozwiń proszę ten temat, bo z jednej strony rozmawiamy o zarządzaniu projektem, o twoim ogromnym doświadczeniu w tym zakresie, ale też użyłaś kilka razy takiego słowa, że konsultujesz klienta, że pracujesz z klientem. Kto to jest ten klient dla ciebie? Znaczy, to jest jakaś inna twoja, inny obszar, prawda?
Tak, to jest inny obszar. Ja oprócz tego, że pracuję na tak zwanym etacie i zajmuję się teraz wdrożeniami, a wcześniej zajmowałam się ogromną ilość czasu zarządzaniem projektami, postanowiłam w końcu w tym roku sfinalizować swoją działalność dodatkową i otworzyłam firmę doradczo-konsultingową. I w ramach tej firmy wspomagam dyrektorów, menadżerów, szefów działów właśnie w wdrażaniu metodyki BIM do ich organizacji, do projektów i w formowaniu skutecznych, efektywnych zespołów projektowych czy wdrożeniowych.
Okej. Na czym to polega dokładnie? Znaczy oni się do ciebie zwracają, czy też ty audytujesz jakoś ich procesy, albo na przykład stykasz się z nimi na jakichś konferencjach i mówisz, słuchaj, ja mam taki sposób i mogę ci pomóc?
Raczej staram się nie narzucać potencjalnym klientom. Po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli to, co mówię, przemawia do drugiej osoby, to ta osoba znajdzie w sobie odwagę i podejdzie do mnie i powie, pani Aleksandro czy Aleksandra, słuchaj, to, co mówiłaś na dzisiejszej prelekcji czy konferencji do mnie przemówiło, myślę, że mam podobny problem, czy możemy na ten temat porozmawiać. I wtedy spotykamy się z taką osobą i rozmawiamy o tym problemie, o tym zagadnieniu i ja w ogóle sprawdzam, na ile ja jestem osobą kompetentną, żeby w danej organizacji coś pomóc i usprawnić, pokazać, w jaki sposób można to zrobić. No i czasem jest tak, że po konferencji faktycznie zgłoszą się do mnie osoby, które powiedzą, że chciałyby, żebym konkretnie przyszła do firmy, bo się zastanawiają, czy ich pomysł na wdrożenie nowych technologii idzie w dobrym kierunku i potrzebują takiego zewnętrznego spojrzenia na to, co się dzieje w firmie.
Okej. Super. mi się rozmawia z tobą, masz taki niesamowity dar mówienia i Dziękuję. Kompetentnego mówienia do tego jeszcze, bo wielu polityków potrafi mówić, ale czasami wiele z tego nie wynika, a u ciebie po prostu bardziej wynika niż można by sądzić. A powiedz mi tak na sam koniec już, ostatnie pytanie, jaka rzecz czy sytuacja nauczyła cię dotychczas najwięcej w biznesie?
Foret, ciężkie pytanie zadajesz.
Ale już ostatnie.
Już ostatnie. Jest, jeżeli bym miała powiedzieć o jednej takiej sytuacji, to była to rozmowa z szefem z poprzedniej mojej pracy, z Pawłem Lachowiczem, którą odbyliśmy w taksówce, jak przyjechał w delegacji do Turkmenistanu.
Okay.
I opowiedział mi historię, że współpracował kiedyś z takim szefem na budowie, który jak się zaczynała budowa, robił jedno spotkanie techniczne, na którym mówił, jak zamierza zrobić tą budowę i potem nigdy nie zmieniał zdania.
Okay.
Czyli świadome planowanie na samym początku jest kluczowe i ma ogromne znaczenie. A przede wszystkim komunikacja o tym, co zaplanowaliśmy. I myślę, że to jest postawa, która się absolutnie biznesowo sprawdzi w każdej organizacji, nie tylko w budownictwie, w każdej organizacji.
Konsekwencja.
Konsekwencja w działaniu, planowanie i komunikacja tych planów na samym początku.
Fantastycznie się ciebie słucha. Mam wrażenie, Dziękuję. Że pewnie kiedyś jeszcze musimy powtórzyć to spotkanie i porozmawiać o innych obszarach twojej wiedzy, bo czuję, że ona jest ogromna, a myśmy dotknęli tylko gdzieś tam trochę tej powierzchni.
Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę, za zaproszenie do tego podcastu. Mi również cudownie się z tobą rozmawiało. Super mi się podoba flow, który wprowadziłeś w tą naszą dyskusję i rozmowę i to, jak podchwytywałeś zagadnienia, o których ja mówiłam. Także bardzo ci dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia przy innych okazjach.
Dzięki.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam Cię na stronę institutdp.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.